drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę, święto Chrztu Pańskiego. Po raz pierwszy spotykam się z Państwem w nowym roku w audycji W Drodze. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek w ostatnim dniu roku wezwał wierzących do modlitwy za narody, które cierpią z powodu wojen. Nawiązał też do przypadającej pierwszej rocznicy śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI, zapewniając o wdzięczności i podziwie dla niego. Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych w południe na plac świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież powiedział: módlmy się dalej za narody, które cierpią z powodu wojen, za umęczony naród ukraiński, za narody palestyński i izraelski, za naród Sudanu i wiele innych. Niech znajdzie się odwaga, by zapytać: życie ilu osób zostało przerwane w konfliktach zbrojnych? Ilu było zabitych? Ile zniszczenia, ile cierpienia, ile ubóstwa, mówił Franciszek. Dodał: niech strony tych konfliktów wysłuchają głosu sumienia. Nauczanie doktrynalne Kościoła musi pozostać jednorodne w każdym kraju, mówił ostatnio przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Jak zaznaczył, nauczanie Kościoła katolickiego jest fundamentem, jest ono stałe i obowiązuje każdego katolika. Agresja nigdy nie będzie skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów, zarówno w małych społecznościach, jak i w skali globalnej, podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zaznaczył, że konieczne jest porzucenie nienawiści i uprzedzeń, poszukiwanie dialogu jako środka rozwiązywania nawet najtrudniejszych kwestii. Wskazał na konieczność modlitwy o pokój i nawrócenie dla tych, którzy wprowadzają nienawiść i wywołują wojny. Mówiąc o odpowiedzialności za Kościół, zwrócił uwagę, że musimy przede wszystkim patrzeć na nasze osobiste życie duchowe i jego rozwój, powiedział arcybiskup Gądecki. Jak podkreślił, to jest nasze pierwsze i podstawowe wyzwanie. Z dojrzałej wiary wynika zaangażowanie w życie parafii, wspólnoty i Kościoła. Wśród wyzwań stojących przed Kościołem wskazał m.in. duszpasterstwo ludzi młodych. Głoszenie Ewangelii musi być przystosowane do współczesnych realiów, odpowiadać na potrzeby społeczne. Konieczne jest korzystanie z nowych form komunikacji i technologii, ocenił hierarcha. A teraz przeniesiemy się do Lublany. Na koniec każdego roku tysiące młodych ludzi różnych narodowości i wyznań gromadzi się na 5 dni w dużym europejskim mieście, żeby wspólnie modlić się i dzielić życie z mieszkańcami danego regionu i lokalnymi wspólnotami kościelnymi. Po Madrycie, Wrocławiu, Turynie i Rostocku 46. Europejskie Spotkanie Młodych odbyło się w stolicy Słowenii, Lublanie. Spotkanie europejskie przygotowywane jest przez wspólnotę Steze we współpracy z miejscowymi kościołami oraz przy wsparciu miasta. Uczestnicy wyruszają w drogę, aby być przyjętymi i ugoszczonymi przez mieszkańców regionu, chcąc poznać i podzielić się z innymi swoim życiem i kulturą, aby spotkać innych młodych ludzi z całej Europy i z innych kontynentów, poszukiwać sensu życia przez modlitwę, ciszę i śpiew, osobistą refleksję i wymianę myśli. Ponad 100 młodych ludzi z archidiecezji gdańskiej pojechało do Słowenii. Młodzieży towarzyszyli biskup pomocniczy Piotr Przyborek i duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Wiecki. O wrażenia z wyjazdu uczestników pytała redaktor Anna Rembas.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Po długich wojażach już w Gdańsku.
Tak, wróciliśmy nad ranem ze Słowenii, z Lubliany, z pięknej stolicy, która nas pięknie ugościła. Bardzo dużo wspólnego mamy ze Słowenią, jeśli chodzi o nasz naród. Bardzo ciepłe, gorące, rodzinna atmosfera. Blisko nieco ponad 100 osób łącznie wybrało się z naszej diecezji na spotkanie europejskie, ekumeniczne, które zwołują co roku na przełomie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra bracia Steze.
To jest na pewno jedna z wielu podróży w tym roku, ale ta najważniejsza to odbyła się w Lizbonie.
Tak jest, Światowe Dni Młodzieży. Najważniejsze dlatego, że stajemy przy papieżu. To jest, jak pamiętamy, miłość i zwołanie papieża Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. I później przez następców kontynuowana i papież Franciszek nas w tym roku też zwołał, zebrał i młodzież ochotnie, bo ponad 700 osób z naszej archidiecezji wybrała się na to czuwanie nocne i na to spotkanie.
Jest już czas, proszę księdza, na takie refleksje, na takie podsumowywania tego 2023 roku i snucie planów na 2024. Chodzi mi o tą pracę formacyjną z młodzieżą, bo ksiądz jako duszpasterz młodzieży, ta praca od podstaw właściwie od ilu lat u księdza trwa, się toczy już?
1 stycznia 3,5 roku, jak mam dekrety, ale odkąd jestem księdzem, to zajmuję się młodzieżą. Tak, wyprzedzamy przynajmniej o rok do przodu. A podsumowanie jest jak najbardziej konieczne, bo Duch Święty mówi do Kościoła dziś, tu i teraz. I trzeba na nasłuchiwać. Właśnie tego uczy nas papież Franciszek, żeby słuchać. I to, co nam będzie przyświecać, już nam przyświeca, ale w sposób szczególny, nad czym chcemy się zatrzymać, to nad człowiekiem, nad spotkaniem, właśnie żeby go posłuchać. Stworzyliśmy przez te 3 lata przestrzeń ku temu. Chociażby właśnie to miejsce formacyjne do młodzieży, ale też mamy dom centralny na ulicy Słowackiego w Brentowie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I mamy szereg też wspólnot, w których młodzież może się spotkać, zatrzymać, wysłuchana zostać.
Jaka to jest młodzież, proszę księdza? Co ksiądz od tej młodzieży bierze? Bo ksiądz wiele jej daje, ale też na pewno to działa w dwie strony, ta wymiana.
Oni chcą opowiadać o tym, co się w nich dzieje.
Czyli są autentyczni.
Są bardzo autentyczni. Dzisiejsza młodzież, znaczy tak jak myślę zawsze młodzież, to młodzież ma do siebie, to właśnie odnalazł i odkrył święty Jan Paweł II w młodzieży, że oni są sobą.
A wracacie jeszcze czasami do tego, co się odbyło w Portugalii? Bywa tak, że ktoś do tego nawiązuje. Światowe Dni Młodzieży już za nami kilka miesięcy, to minęło. Można powiedzieć, że czas zaciera w pamięci różne rzeczy. A czy ksiądz na przykład czasami dyskutuje z nimi, rozmawia teraz w okolicach świąt, no teraz Święto Trzech Króli. Czy to wraca, ta wędrówka?
Bardzo często. Myślę, że w ogóle mamy taki teraz czas, właśnie jak pani powiedziała, przebodźcowany, że to z jakimś dłuższym dystansem do nich dopiero dociera, po dłuższym dystansie. I to jest ważne, żeby mieć to w pamięci, bo Pan Bóg obdarowuje, a dopiero po czasie tłumaczy te dary.
A to spotkanie ekumeniczne w Słowenii mnie jeszcze trochę interesuje. Na czym się skupialiście w tym roku?
To jest coś, co wyczuwa młodzież. Ona szuka jedności i to bardzo szeroko patrząc i między narodami, między sobą, ale też i właśnie między wyznaniami. Mieliśmy taki wyjazd na przełomie października, listopada, to Together, zwołany na życzenie, czuwanie na życzenie papieża Franciszka. Też właśnie bracia z Tezy pomagali to czuwanie organizować, weekendowe, a cały autokar wybrał się z Gdańska na to czuwanie. I widać, że to jest taki charyzmat, który młodzież szuka. Charyzmat jedności, bycia jedno. I mają niezwykłą otwartość i lekkość właśnie bycia dla innych, też różnych.
Proszę księdza, czas kolęd przed nami, no i w ogóle w trakcie jesteśmy. Jak te kolędy w tym roku przebiegają? Jak ksiądz postrzega tą posługę?
W naszej parafii konkretnie, bo to w każdej parafii troszeczkę inaczej. W naszej parafii grudzień to były kolędy na zaproszenie i to są bardzo przyjemne kolędy. Zapraszają nas ci, którzy chcą. Często długie, konkretne rozmowy. Natomiast...
Czyli ta kolęda nie przypomina już takiej kolędy tradycyjnej, jak nam się wydawało, że ksiądz wchodzi, błogosławi mieszkanie, na chwilkę usiądzie. Czasami są to długie rozmowy.
Tak jest. Jeżeli chodzi o tą grudniową u nas parafii kolędę, to tak. Natomiast od stycznia będziemy chodzili od mieszkania do mieszkania, więc ta tradycyjna kolęda. Ja mam takie osobiste wnioski, że trochę nam się tutaj zamyło słowo kolęda i wizyta duszpasterska. Kolęda to jest, no to jak samo słowo mówi, kolędowanie, zaśpiewanie, uwielbienie, ale też i głoszenie dobrej nowiny, że Chrystus się narodził. I to właśnie wystarczy, że chodzi o kolędę i błogosławieństwo. Natomiast czym innym jest... wizyta duszpasterska, zatrzymanie się przy kimś i przy jakimś temacie, przy jakimś spotkaniu. I to już wymaga konkretnego czasu. Myślę, że całorocznego. Tego się nie da zamknąć w miesiąc czy dwa.
Ale jeżeli ktoś sobie tego życzy, to może też zadzwonić, może przyjść, może poprosić kapłana tutaj w parafii, żeby jednak taka wizyta się odbyła, że ktoś po prostu potrzebuje tego dłuższego namysłu na rozmowę.
Myślę, że tak. Z naszej strony jak najbardziej. Myślę, że księża są na to otwarci. Choć nie ukrywam, że mam takie doświadczenie, że jednego roku sobie zrobiłem takie wizytówki. Zostawiałem po domach. Kilkadziesiąt takich wizytówek zostawiłem, żaden telefon nie odzwonił.
Nie odzwonił.
Także myślę, że ludzie czekają na jakieś takie też spontaniczne spotkanie, natomiast...
Nie mają śmiałości może.
I Kościół musi też się przemienić w tej dziedzinie, otworzyć na takie spotkania i ludzie muszą mieć świadomość i poczucie bezpieczeństwa, że mogą rzeczywiście bez żadnych skrupułów zaprosić księdza na herbatę, na dłuższą rozmowę, na wizytę duszpasterską.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W archidiecezji gdańskiej odbywa się peregrynacja relikwii świętego Wojciecha. To wyjątkowy moment, kiedy ten święty trafi pod strzechy domów wszystkich wiernych na Pomorzu. Dlaczego to tak ważna postać? Czym są w ogóle relikwie? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z księdzem Andrzejem Wieckim, zastępcą dyrektora gdańskiej Caritas.
Kim był święty Wojciech?
To trudne pytanie w zasadzie, bo to jest święty, który żył bardzo dawno temu, ponad 1000 lat. Dlatego historyczne wzmianki o nim są różne, ale na pewno człowiek, który miał wielkiego ducha w sobie, był biskupem Pragi i człowiekiem, który przyniósł wiarę tutaj na Pomorze.
Dlaczego on jest właśnie dla nas tutaj tak bardzo ważny lokalnie?
Dlatego, że on zaszczepił wiarę chrześcijańską na naszych terenach. Człowiek, od którego wszystko tak w zasadzie się zaczęło, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo i Kościół katolicki.
To zapytam teraz, czym są relikwie?
To jest jakiś sposób oddawania czci tym ludziom, w których objawiła się moc Boga. Często te relikwie nam się kojarzą z jakimś fragmentem kości, ubrania, które pozostało po tym człowieku, a tak naprawdę ma nas odnosić do całości jego życia. Ten fragment, powiedzmy, tej kości czy tego ubrania, on sugeruje, że ten człowiek żył w taki sposób, że stał się dla nas jakimś przykładem. W czymś w zasadzie nas zaskoczył. Nie był we wszystkim idealny, bo święty to nie jest człowiek, który we wszystkim jest najlepszy, ale człowiek, który współpracował z łaską Boga. I to w zasadzie się bada w tych procesach kanonizacyjnych.
Mówi się relikwie pierwszego stopnia, drugiego. Czym to się różni?
Relikwie pierwszego stopnia to są te z samego ciała, kości, te najbliższe, powiedzmy, takiemu naszemu biologicznemu wymiarowi. Mm-hmm. Relikwie drugiego stopnia to są jakieś przedmioty, które pozostały po tym człowieku. I relikwie trzeciego stopnia, ewentualnie przez dotknięcie po jakiejś właśnie kości czy jakieś rzeczy po tym świętym człowieku.
Mówi się o peregrynacji relikwii u nas, o peregrynacji relikwii świętego Wojciecha. Co to znaczy, że relikwie będą peregrynować?
To znaczy, że chcemy powtórzyć dokładnie to samo, co wydarzyło się 1000 lat temu. Święty Wojciech, przychodząc z Pragi, wstępował w różne miejsca tutaj na Pomorzu, głosząc Ewangelię Chrystusa. Między innymi wydarzyło się to na Wzgórzu Wojciechowym. Jest to upamiętnione w sanktuarium świętego Wojciecha. Peregrynacja oznacza tyle, co przechodzenie z miejsca na miejsce. No i te relikwie mają stać się takim znakiem obecności Boga wśród ludzi. Bo święty nie tyle wskazuje na siebie, co święty wskazuje na Boga.
Czy we wszystkich parafiach one będą się pojawiały, te relikwie świętego Wojciecha, czy może są wybrane miejsca?
Nie, założenie jest takie. Mamy 24 dekanaty w archidiecezji gdańskiej. Ponad 200 parafii i ta peregrynacja rozpoczęła się pierwszą niedzielą Adwentu i będzie obejmowała wszystkie parafie naszej diecezji plus zgromadzenia zakonne, więc w każdym miejscu te relikwie się pojawią.
Czyli można powiedzieć, że każdy ma szansę.
Dokładnie tak. Na co dzień te relikwie znajdują się w Katedrze Oliwskiej, więc tam też można spotkać się ze świętym Wojciechem czy z ideą świętego Wojciecha. No ale chcieliśmy, żeby na pamiątkę przygotowania do stulecia naszej diecezji, żeby te relikwie też powędrowały do wszystkich.
Dlaczego warto pójść na takie spotkanie?
Dlatego, że relikwie są tylko przestrzenią do doświadczenia spotkania z Bogiem. Nie chodzi nam w ogóle o relikwie, w zasadzie one są najmniej ważne w tym wszystkim, ale chodzi o to, żeby dotrzeć z dobrą nowiną do ludzi, którzy albo są w tym kościele i potrzebują usłyszeć coś na nowo, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby wyjść z tą dobrą nowiną do ludzi, których tam nie ma. Mhm. I dlatego te relikwie stają się taką przestrzenią dla księdza proboszcza, który najlepiej zna swoją parafię, wie, kto do niego przychodzi, a kto nie, kto przeżywa jakieś trudności, przynajmniej tak powinno być. No i zostawiamy taką przestrzeń wolności temu proboszczowi, żeby on zorganizował na terenie swojej parafii, niekoniecznie w kościele, bo tam przychodzą raczej ludzie, którym po drodze do kościoła, żeby przygotował jakieś spotkanie z dobrą nowiną, bo święty Wojciech przynosił nam dobrą nowinę.
No właśnie, czego możemy my współcześnie nauczyć się od, tak można powiedzieć, odległego świętego?
Myślę, że wielu ważnych rzeczy. Ja przynajmniej uczę się od Wojciecha normalności. To jest człowiek, który jak się wczyta w jego historię, może są strzępy tej historii, ale kiedy się dobrze ją odczyta w XXI wieku, to okazuje się, że przeżywał ogromne trudności dotyczące swojej wiary, misji, powołania. Niektórzy nawet twierdzą, że cierpiał na depresję. Więc człowiek, który jest pewnie bliski nam, gdybyśmy tak odczytali go na nowo w takim naszym wydaniu współczesnym, mogłoby się okazać, że jest bliski sercu współczesnego człowieka.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
I w nowym roku Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie.
Szczęść Boże, witam Andrzeju. Z nowym rokiem, dziarskim krokiem.
O, i bardzo ładnie, bo właśnie działo się w tym minionym roku sporo, prawda?
To nas napędziło chyba.
Napędziło i o wielu rzeczach mówiliśmy, ale o wielu rzeczach pewnie też nie mówiliśmy, bo tak sobie pomyślałem, że w ubiegłym roku, no niestety, doszło do tragedii w Caritas Archidiecezji Gdańskiej, a mianowicie zabytkowy żuławski dom podcieniowy, tam były warsztaty terapii zajęciowej w Krzywym Kole.
Tak, ale zobacz.
Przestały istnieć, ale tylko na jakiś czas, prawda?
No
bo
właśnie,
spłonęły.
No zobacz, jak na taką sprawę można patrzeć z optymizmem. I tak chyba
do chrześcijanie tego państwa zachęcamy, dokładnie.
Na to patrzeć. Dom się spalił, ale już w następnym tygodniu się okazało, że warsztaty są prowadzone w świetlicy wiejskiej, czyli społeczność miejscowa się obudziła, pomogła tym ludziom. Mało tego, jakimś takim Bożym planie było chyba to, żeby to wszystko szybko się zaczęło odbudowywać. No już jesteśmy praktycznie na ukończeniu tych prac budowlanych, więc no prawie jak Feniks z popiołu.
I o tym pozytywnym myśleniu Państwu
właśnie,
mówimy i
jest,
myślmy pozytywnie i realizujmy.
Bardzo ważne.
Dokładnie. Idźmy dobrą drogą. Dary dla Bazyliki Mariackiej. Drodzy Państwo, przekazany został zabytkowy klucz. O co chodzi?
Klucz już wcześniej został przekazany do drzwi bazyliki. Dojechała też w zeszłym roku rekonstrukcja bazyliki z zapałek, którą przywieziono z Niemiec, z Lubeki. Tam co chwila coś wraca do tej naszej kochanej bazyliki.
Także
do
warto Bazylikę
Gdańska.
Mariacką odwiedzać, bo rzeczywiście ona się zmienia w sposób niebywały.
Tak, ale też warto, tak jak powiedziałeś, i dzisiaj mówimy pozytywnie, więc pozytywnie patrzymy w przyszłość, więc ja cały czas też pozytywnie patrzę w przyszłość, jeśli chodzi o Bazylikę, na projekt, ten wielki, ogromny projekt, czyli Muzeum Skarbiec Bazyliki Mariackiej. Ja mam wielką nadzieję, że to powstanie.
Zostanie zrealizowane.
Dokładnie.
Dokładnie. A jeżeli jesteśmy w Bazylice Mariackiej, no to może przenieśmy się troszeczkę obok, bo jest przecież, doskonale Państwo wiecie o tym, Kaplica Mariacka, przez wieki niedostępna dla parafian, obecnie
prawda,
połączona jest właśnie z Archikatedrą Oliwską. Mówimy oczywiście o Kaplicy Mariackiej w katedrze.
Dokładnie. My już zaczęliśmy od dłuższego czasu na łamach Gościa Gdańskiego opisywać, jak Państwo pamiętacie, parafie. To robiliśmy przez 4 lata. Pisaliśmy o parafiach naszej archidiecezji. Ten cykl to było takie dziecko, bym powiedział, księdza Macieja Świgonia, naszego poprzedniego szefa, którego serdecznie pozdrawiam.
I my również pozdrawiamy, bo współpracowaliśmy przecież.
I teraz z księdzem Mateuszem Tarczyńskim wpadliśmy na pomysł, że będziemy opisywać to wszystko, co jest we wnętrzach.
No i udaje wam się to opisywać,
no
a
właśnie,
rzeczywiście te miejsca, które opisujecie, są bardzo ciekawe, często zapomniane.
Powiem tak, że trochę chyba utknęliśmy, w cudzysłowie oczywiście utknęliśmy.
W katedrze. Ale nie dziwię się.
Jest kaplica, którą opisała Wioleta, Kaplica Mariacka. W najbliższym czasie będzie opis chyba najbardziej znanego wizerunku, czyli Matki Bożej Oliwskiej z tej świątyni, a potem ja się zabiorę za kolejne kaplice, które w katedrze też są i oczekują tego opisania.
I rzeczywiście moglibyśmy utknąć, ja tylko dodam, bo to ta informacja właśnie od redaktor Wiolety Żurawskiej, że po kasacie zakonu cystersów i przekształceniu kościoła w świątynię parafialną odbywały się właśnie w tym miejscu nabożeństwa w języku polskim, drodzy Państwo. A teraz przejdźmy do morskich i portowych świąt, no bo tak jakoś poświątecznie troszeczkę utknęliśmy pewnie w tej myśli świąt Bożego Narodzenia, ale Piotrze, tutaj popełniłeś taki tekst dotyczący właśnie tych wątków portowych i morskich, no bo w końcu nad morzem
mieszkamy.
Szczerze mówiąc,
dokładnie, no natchnęło nas to, że po pierwsze jesteśmy nad morzem, to wiadomo, ale też dawno żeśmy o tym nie wspominali, jak ludzie morza, którzy tutaj przecież z nami żyją, większość, można powiedzieć, że zdecydowana większość osób, które mieszkają przede wszystkim w Trójmieście, zajmuje się czy żyje z tego morza, na morze wypływa, służy morzu, z niego żyje. Więc wpadliśmy na pomysł, że napiszemy coś takiego mówiącego o tym, jak te święta na morzu wyglądają. Oczywiście mnóstwo pewnie materiału można by było takiego popełnić, też radiowego. Zresztą Ania Rębas zrobiła taką audycję przed samymi świętami. Ja jej słuchałem, bardzo fajne relacje, szczególnie żeglarzy, a myśmy się skupili na tych osobach, które są związane i z duszpasterstwem ludzi morza, czyli to są te dwa ośrodki, Gdynia, Gdańsk, i też napisaliśmy o tym, jak na polskich statkach to wygląda.
No właśnie, Piotr mówi, napisaliśmy, ale to on napisał, także Piotrze, tutaj skromność, no to jest twoja też druga noga, można powiedzieć, albo ręka do pisania. I jeszcze zaprosimy państwa na dwa wydarzenia. Po pierwsze, dzisiaj spektakl Poszukując Światłości będzie można obejrzeć w kościele pod wezwaniem świętego Leona, dokładnie Wielkiego, i Stanisława Kostki w Wejherowie. No i Akwila i Pryscylla, czyli taki zorganizowany przez wspólnotę czas dla rodzin, dla małżonków.
Tak, tylko i wyłącznie dla małżonków. To jest coś, co ma te relacje odbudowywać. Ale jak dzisiaj jesteśmy już tak pozytywnie od samego początku, Andrzeju, wpatrzeni w przyszłość i w to, co przed nami, to też życzymy tego pozytywnego spojrzenia wszystkim małżonkom.
A drodzy państwo,
bez względu na staż.
Dokładnie. A weekendowe rekolekcje potrwają od 9 do 11 lutego. Zapisy i informacja pod takim mailem kurs@czasdlarodzin.pl. I jeszcze tutaj musicie państwo zajrzeć do gościa gdańskiego, ponieważ jest QR-kod i można tam właśnie wszystkie informacje jeszcze zdobyć.
Dokładnie, nowoczesne.
Cóż, życzymy państwu na ten początek roku dużo światła. Dużo światła i optymizmu.
Tak jest.
Żebyście widzieli.
Myślenia.
Dokładnie, żebyście widzieli świat.
Niech was światło nie opuszcza.
No i bardzo się cieszę z tych życzeń. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie i ciebie, Piotrze, i całą redakcję Gościa Niedzielnego.
Ja również, oczywiście. Wszystkich słuchaczy od nas, od całego zespołu Gościa Gdańskiego.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I na koniec jeszcze słowo metropolity częstochowskiego w sprawie katechezy. Mamy prawo gwarantowane konkordatem do 2 godzin lekcji religii w szkole tygodniowo. Choć bywały już uzgodnienia o 1 godzinie, powiedział metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Dodał, że należy wrócić do gromadzenia dzieci i młodzieży na spotkaniach przy kościele, co może ożywiać wiarę. Zapytany o najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w mijającym roku, metropolita częstochowski wskazał na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które zgromadziły prawie 1,5 miliona młodych ludzi z całego świata. Następnie trwający od 2021 roku synod o synodalności, beatyfikację rodziny Ulmów i nominację arcybiskupa Antoniego Filipaciego na nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. I na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym państwu życzyć jak najmniej trosk, jak najwięcej pokoju w sercach, abyśmy potrafili się nim dzielić przez cały rok 2024. A życzymy wraz z realizatorem audycji, Stefanem Kotiukiem. Dobrej niedzieli państwu życzymy. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.